Byliśmy i jesteśmy umówieni na rozmowę. Profesor Jan Żaren, założyciel Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, zdymisjonowany ostatnio przez ministra Sienkiewicza. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dorobek Instytutu. Przypomnijmy, kiedy Instytut został założony, skąd pan miał taki pomysł, żeby taki Instytut założyć?
Założony został na początku 20 roku i była to bez wątpienia inicjatywa wspólna, to znaczy ówczesnego ministra kultury i dziedzictwa narodowego, pana profesora Piotra Glińskiego i moja. Pan Piotr Gliński zaprosił mnie na spotkanie. Sądził, że ono będzie dotyczyło nieco innej kwestii, ale ja zaproponowałem rozmowę na temat powołania nowej instytucji, która by zajęła się dziedzictwem chrześcijańsko-narodowym. Uważałem, że wówczas specjalnie takiej instytucji, która by była tylko poświęcona temu dziedzictwu, nie ma. Pan minister jak najbardziej zgodził się z tym i od razu, błyskawicznie po tej rozmowie, w ciągu dosłownie kilku tygodni już miałem nie tylko w głowie całą koncepcję tego instytutu, ale przede wszystkim wszystkie formalności. Ministerstwo mi w tym bardzo pomogło i załatwiliśmy. Także w 2 miesiące instytut powstał. Początkowo oczywiście bez budżetu, bo byliśmy w trakcie roku budżetowego, więc bardzo była to skromna dotacja pierwszego roku, ale już mogliśmy rozpocząć zatrudnianie osób pierwszych. No i pierwsze, najważniejsze projekty, czyli przede wszystkim słowniki, które od razu rozpoczęliśmy.
Bo te słowniki, te przypomnienie, jak wiele osób i jakie zasługi miały dla polskiego ruchu narodowego. To było to dzieło najważniejsze.
Tak, najważniejsze to były te 3 dzieła, czyli 2 słowniki. Jeden poświęcony działaczom obozu narodowego, drugi działaczom obozu katolicyzmu społecznego i encyklopedia ruchu narodowego. I niewątpliwie te 5 słowników, które żeśmy wydali w każdej z tych serii, to jest pewien dorobek, który złączył historyków ze wszystkich praktycznie najważniejszych akademickich miast Polski. To jest na pewno ponad 100 naukowców, którzy zintegrowali się wokół tych 3 dzieł i myślę, że dzięki temu szczególnie właśnie zaniedbany dorobek obozu narodowego został wyniesiony do właściwej rangi, bo w tych słownikach poświęconych obozowi narodowemu odnajdujemy wybitnych naukowców, na przykład całą plejadę ekonomistów polskich od profesora Rybarskiego, Głąbińskiego. Poczynając, tam znajdziemy oczywiście także wybitnych ludzi kultury szeroko pojętej i humanistów profesora Folkierskiego i wybitnych pisarzy, poetów Jana Kasprowicza czy Rostworowskiego, Karola Huberta, plejada polityków oczywiście z Janem Ludwikiem Popłaskim, założycielem Ligi Polskiej, pułkownikiem Zygmuntem Miłkowskim, powstańcem styczniowym, cała wielka rzesza osób, także tych, którzy walczyli w II wojnie światowej, potem znaleźli się na emigracji, z Tadeuszem Bieleckim, prezesem Stronnictwa Narodowego, Wiktorem Trościanką. Wiele kobiet także, które działały w ruchu narodowym, bo Narodowa Organizacja Kobiet to była najsilniejsza organizacja przedwojenna, grupująca wybitne Polki. Większość z nich z wykształceniem inteligenckim, na ogół wyższym. One zresztą tak na marginesie, jak były w parlamencie polskim i badania na temat parlamentaryzmu II RP pokazują, że oczywiście większość tych kobiet to były z obozu narodowego czy chrześcijańskiego i zdecydowanie przewyższały wykształceniem średnią wykształcenia posłów i senatorów.
Ale dlaczego te słowniki były takim głównym celem i takim głównym motorem działania?
Poprzez te słowniki chcieliśmy pokazać, że dziedzictwo chrześcijańsko-narodowe jest w jedności, czyli patroni też, Dmowski i Paderewski, oni są oczywiście symbolem przede wszystkim tych starań o wybicie się Polski na niepodległość. To są ci, którzy podpisali traktat wersalski nie przez przypadek, ale jednocześnie chcieliśmy pokazać, jak katolicy społeczny i nacjonalizm chrześcijański w polskich dziejach szedł równolegle, miał ze sobą spięcia, a równocześnie byli to działacze, którzy na ogół jednoczyli te dwa nurty myślenia, czyli katolicyzm jako zdecydowany system wartości, który ogarniał polski ruch narodowy i w nim narodowcy jako ci, którzy specjalnie umiłowali naród i zdefiniowali patriotyzm polski.
A pamięć o nich była zasypana, przysypana popiołem.
Tak jest, a pamięć o nich była fałszowana przez wiele, wiele dziesięcioleci. Oni sami ginęli za niepodległą Polskę w latach 39-56. Byli po wojnie potwornie pomawiani o wszystko, co najgorsze. Sami nie byli w stanie jako nieżyjący się obronić, a dopiero my, wydaje mi się, że stworzyliśmy taki nowy kanon wiedzy na temat ruchu narodowego szczególnie. I mam nadzieję, że żaden historyk nie będzie już od tej pory pisał książek bez wejścia w te pozycje książkowe, które żeśmy mu pozostawili.
Stworzył pan zespół, jak duży?
30 osób mniej więcej, ale bardzo zdolnych, na ogół bardzo młodych ludzi. No ja oczywiście byłem tam najstarszym, ale także kilku doświadczonych, jak profesor Paweł Skibiński, profesor Rafał Łatka, doktor Krzysztof Kawęcki, ale już większość to zdecydowanie młodzi ludzie, no między innymi na przykład dział dokumentacyjny, który ma olbrzymie zasługi. Tam młode panie stworzyły ten dział i pozyskaliśmy, oczywiście w dużej mierze dzięki moim kontaktom personalnym oraz profesora Pawła Skibińskiego, ponad 30 różnych spuścizn, część w oryginałach, część do zdigitalizowania i ten dorobek, mam nadzieję, miał w czerwcu wejść na specjalny portal. Żeśmy w zeszłym roku konkurs ogłosili, firma wygrała, stworzyła ramy tego portalu i w czerwcu pierwsze spuścizny opracowane
miały na niego wejść. Trafić, ale tak. Nie trafią, bo minister Sienkiewicz odwołał pana ze stanowiska, mówiąc co?
No formalnie list, który otrzymałem w formie takiego przekazania ręcznego podczas spotkania wiceministrem. Tak, zostałem zaproszony na kawę. No kawę nie dostałem, ale za to dostałem wymówienie. I w tym liście są podane trzy powody. Co jeden to śmieszniejszy, ale niestety to nie jest śmiech, tylko tragedia. Mianowicie pierwszy i najważniejszy powód to to, że wspierałem między innymi za sprawą Funduszu Patriotycznego skrajne organizacje nacjonalistyczne. To miało wykluczać niejako to sformułowanie, czyli moim zdaniem no jest takie rodem ze stalinowskich czasów. Wtedy oczywiście to wykluczenie w latach stalinowskich służyło, żeby narodowców łatwiej mordować. Natomiast dzisiaj ta propaganda służy temu, żeby zmarginalizować pewien ważny nurt nie tylko pamięci, ale także współczesnej obecności. Przy czym, jeśli wejdzie się w te ponad 600 projektów, które zostały zrealizowane dzięki Funduszowi Patriotycznemu, no to skrajnie nacjonalistyczne organizacje, to między innymi na przykład Ruch Światło Życie, to między innymi wydawnictwa na przykład Świętego Benedykta, to wydawnictwa bardzo różne, które otrzymały także dotacje. Oczywiście to także organizacje takie jak na przykład Młodzież Wszechpolska czy Straż Narodowa, a więc organizacje odwołujące się do ruchu narodowego i są w pewnym sensie ich kontynuacją, ale mające różne polityczne umocowanie na dzisiejszej scenie. Czyli, krótko rzecz mówiąc, wszystkie legalne organizacje. Jeżeli ktoś używa takiego sformułowania, to znaczy, że z jednej strony bezcześci pamięć o pewnym ważnym przekazie historycznym, w którym żyjemy jako Polacy dziedziczący ten przekaz, a z drugiej strony jest po prostu stalinowcem, który, czy bolszewikiem, który na pewno nie ma nic wspólnego z demokracją.
Omówił pan pierwszy punkt, to był pierwszy, tak, a były drugi, trzy.
Tak, drugi jest śmieszniejszy, mianowicie sfinansowany został przez Fundusz Patriotyczny plakat Wojciecha Korkucia w 21 roku, który to plakat miał z kolei stanowić dyshonor dla i kompromitację dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a plakat był wynikiem wypowiedzi ambasady i ambasadora Niemiec w Polsce, wykluczająca polskie prawa do reparacji, i w ramach happeningu, jak się okazało, prawicowy happening jest kompromitacją dla Ministerstwa Kultury, zdaniem Sienkiewicza, a nie dla pana ambasadora Niemiec w Polsce. Wojciech Korkuć przemalował pana ambasadora w mundur jednej z jednostek militarnych III Rzeszy, ja nie pamiętam, czy to w strój oficera Wehrmachtu, czy innej jednostki. Oczywiście ambasada Niemiec wtedy wykonała jakiś gest protestu, ale no, happening oczywiście był wpisany w pewne dyskusje polsko-niemieckie dotyczące naszych praw do reparacji. Rozumiem, że pan Sienkiewicz nie jest zainteresowany kontynuowaniem tego myślenia polskiego o naszych prawach do reparacji czy zadośćuczynienia za zbrodnie ludobójstwa II wojny światowej. I trzeci powód był już z dziedziny paragraf 22. Mam nadzieję, że słuchacze Radia Wnet pamiętają tę książkę. Mianowicie nie daje rękojmi zbudowania zapisanego w statucie Instytutu Muzeum Ruchu Narodowego. Po pierwsze, pan minister pomylił nazwę, bo nie zdążył tej nazwy zapamiętać, a po drugie on sam zlikwidował to muzeum, więc rzeczywiście nie daje rękojmi, tylko nie wiadomo kto, czy on, czy ja. Więc zarzut był oczywiście z gatunku właśnie kwadratury koła, bo najpierw mi odebrał to muzeum, zlikwidował, na piśmie jest to przekazane, a oczywiście to spowodowało bardzo daleko idące konsekwencje, ponieważ obok tej dokumentacji, którą posiadamy papierowej, ale też ona miała być do tego wykorzystana, mamy także artefakta w instytucie. No i napisałem taki specjalny list do pana ministra, jeszcze jako dyrektor instytutu, że ja z kolei, jak on likwiduje to muzeum, to nie biorę na siebie odpowiedzialności za dalsze trwanie tych wszystkich artefaktów i dokumentów, ponieważ nie będziemy mogli ich zabezpieczyć w formule muzealiów. No bo jak ktoś likwiduje muzeum, to on ponosi za to odpowiedzialność.
Czyli to była przerwana kadencja, bo rozumiem, że miał pan kadencję jeszcze przez dwa lata sprawować.
Do lutego 1928 roku i kadencja została przerwana. Moim zdaniem oczywiście wbrew prawu polskiemu. A
i do sądu się pan odwołuje?
Tak, jestem w kontakcie z adwokatem, który przygotowuje stosowną dokumentację. Ale przede wszystkim pan Sienkiewicz w ramach tej rewolucyjności tej ekipy znowu popisał się niecierpliwością, dlatego że mógł w innych trybach zgodnych z prawem dokonać przeobrażeń tego instytutu albo w formie likwidacji, albo w formie połączenia, ale zawsze trwałoby to kilka miesięcy więcej, więc ta rewolucyjność, niecierpliwość tutaj wygrała. No i jeszcze jedna rzecz, panie redaktorze, bo ona jest najważniejsza. Nie najważniejsze jest to, że mnie odwołano, tylko najważniejsze jest to, i to jest perwersja, komu dano ten instytut do ręki. Bo dano środowisku, czyli środowisku intelektualnemu bardzo znanemu, czyli Gazeta Wyborcza, Krytyka Polityczna, to jest ten krąg ideologiczny, czyli osobom, które nawet jeżeli tego nie będą podkreślały, ale od wielu, wielu lat niszczą dorobek obozu narodowego i katolicyzmu społecznego w polskiej pamięci. To niszczenie jest wynikiem kontynuowania ateistycznej ideologii neomarksistowskiej, która właśnie ma w swoim dorobku nie polemikę, ale niszczenie Kościoła katolickiego w Polsce, bo tak neomarksizm i marksizm się w polskich dziejach ugruntował i w związku z tym, no moim zdaniem, to jest pewnego rodzaju perwersja. Chociaż pan profesor Adam Leszczyński wydaje się, że jest kulturalnym człowiekiem i w sposób kulturalny będzie niszczył dorobek obozu narodowego.
I pewno zmieni patronów i zmieni nazwę Instytutu.
Tak, podobno jest propozycja zmiany na Instytut imienia Gabriela Narutowicza. No i sama zmiana, można powiedzieć, że podpowiada kierunek. Będzie poszukiwanie faszystów w dziejach polskich po to, żeby napiętnować te środowiska
historyczne. Może będzie po prostu stempel na tych słownikach, które zostały wydane.
Ocenzurowano.
Nie, ocenzurowano. Uwaga, książka niebezpieczna.
Tak jest, bo może wzmocnić tendencje faszystowskie w Polsce. Tak jest.
Takie rzeczy dzieją się w Polsce. Panie profesorze, 81 lat upłynęło od momentu wybuchu powstania w getcie warszawskim. No i co byśmy, co my możemy dzisiaj o tym powstaniu powiedzieć?
No przede wszystkim w takim dominującym obrazie, jaki się jawi po stronie aryjskiej, która patrzyła na getto warszawskie, to wbrew tym znowu pomówieniom antypolskim, które gdzieś tam datujemy od czasów wiersza Czesława Miłosza, to dominanta była zupełnie inna po stronie aryjskiej, czyli tej polskiej. Mianowicie Żydzi zachowują się jak Polacy. Czyli ta cała wielka tradycja insurekcyjna, godnościowa, honorowa, która była z pewną zdobyczą polską i Polacy byli w niej zanurzeni w sensie takiego dorobku etycznego. Nagle Polacy zobaczyli, że po tej drugiej stronie, a wiadomo, że relacje polsko-żydowskie nie były najlepsze historycznie i miało to swoje oczywiście uzasadnienie, że to są naprawdę bohaterowie, czyli zachowują się jak Polacy. I to jest ewidentny moim zdaniem obraz, który widać w bardzo różnych wspomnieniach. I to oddanie szacunku Żydom nie było do końca wynikiem tylko i wyłącznie jakiegoś filosemityzmu, bo w polskiej tradycji on zupełnie nie dominował, tylko właśnie takiego skierowania wyrazów godności wobec narodu, który okazał się być bohaterski. To jest pierwszy obraz. No i oczywiście to, co wiemy i o czym wiemy doskonale, to te dwie formacje, czyli Żydowski Związek Wojskowy i Żydowska Organizacja Bojowa, ci bohaterowie byli potem po wojnie zdecydowanie nierównie traktowani. To znaczy o Żydowskim Związku Wojskowym, czyli o sionistach, czy też politycznie Komitetem Narodowym Żydowskim, bo warto przypomnieć, że w październiku 1942 roku, czyli w sytuacji już intensywnej likwidacji, akcji likwidacyjnej getta warszawskiego, konspiracja żydowska dokonała pewnego scentralizowania, to znaczy powstały dwie ostatecznie struktury konspiracyjne w getcie warszawskim, czyli Komitet Narodowy Żydowski i z drugiej strony bunt, który nie chciał się podporządkować temuż komitetowi i obydwie formacje miały też zbrojne swoje ramienia i obydwie te struktury podporządkowały się delegaturze rządu na kraj. Czyli od tej pory była współpraca instytucjonalna między konspiracją żydowską w Warszawie, a Polskim Państwem Podziemnym, za zgodą obydwu stron, no bo żeby mogła być taka konfiguracja wytworzona, musiała być zgoda obydwu stron. Efektem bieżącym tego było powstanie Rady Pomocy Żydom, ostatecznie w grudniu 1942 roku, a długofalową była między innymi pomoc zbrojna, która będzie dostarczana przez przez Armię Krajową. I efektem tego między innymi będzie oczywiście wsparcie w momencie wybuchu powstania w getcie i potem wyprowadzanie tych, którzy zdecydują się na opuszczenie płonącego i zdobywanego przez niemieckie siły zbrojne tego fragmentu Warszawy. I po wojnie ewidentnie komunistyczne myślenie i polityka historyczna lansowana przez komunistów, w tym pochodzenia żydowskiego, marginalizowała sionistów, czyli właśnie Żydowski Związek Wojskowy, a wzmacniała pamięć o żydowskiej organizacji bojowej. I w zasadzie dopiero Instytut Pamięci Narodowej, gdy powstał w 2000 roku i tam powstały programy, które naukowe, które obejmowały także pamięć właśnie o tych bohaterskich dziejach narodu żydowskiego, to żeśmy, bo też w tym uczestniczyłem wtedy jako pracownik IPN-u, wzmocniliśmy obydwa przekazy, pokazując, że ta rzeczywistość żydowska była dużo bardziej bogata i nie wszyscy Żydzi byli komunistami.
A dziś pamiętamy o tym, że było getto w Warszawie i że 400 tysięcy ludzi pojechało do obozów koncentracyjnych i tam zakończyło życie.
Tak, tyle liczyło getto warszawskie największe w momencie, kiedy było organizowane, a następnie zamykane przez Niemców, ale oczywiście śmierć tych ludzi była najpierw powolna, a w 1942 roku akcja likwidacyjna w lipcu 1942 roku rozpoczęta już pochłonęła całe dziesiątki, setki potem tysięcy Żydów tam mieszkających. Jest to, jak się wzmocni własną wyobraźnię, coś, co wydaje się być nieprawdopodobne, żeby w tak szybkim tempie istniała ta zdolność techniczna i etyczna do tego, żeby wykonać perwersyjnie i perfekcyjnie takie zadanie nałożone wykonawcom, czyli twórcom akcji Reinhardt, takie zadanie wymordowania narodu, w tym przypadku żydowskiego. A trzeba też zawsze pamiętać, że myśmy stali w drugiej kolejności. W 1939 roku, jak Niemcy napadali na Polskę, cała formacja Wehrmachtu, jej pion oświatowy, był bardzo mocno zaczadzony ideologią rasistowską. Te szkolenia oświatowe były tam bardzo mocno wzmacniane i byliśmy nazywani mieszańcami, jako właśnie ci mieszańcy, którzy są niezdolni do tworzenia cywilizacji samodzielnie.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja również pozdrawiam serdecznie. Wygramy.
Profesor Jan Żaren, założyciel Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 8:39.